Fabryka słów przedstawia. Peter Wibret, Pustynny Książę, Księga Druga. Tłumaczenie Marcin Mortka. Czyta Filip Kosior. Produkcja Audioteka. 30. Zielona krew. 349 rok plagi. Przebiły się przez mur, oznajmił Iraven, wsłuchując się w ponury dźwięk. Jak to w ogóle możliwe? Spytał mistrz ćwiczeń Amai.
Od 3000 lat żaden demon nie wdarł się do miasta. Trąbcie na alarm.
Iraven go zignorował.
Wszyscy ludzie mają się schronić w podmieście.
Z całym szacunkiem, Szarum K, zaopanował Chigga. Podmiasta nie używano od 20 lat. Pałace i dzielnice Majach zachowały wejścia, ale Chin nie będą nawet wiedzieć, którędy tam wejść. Przerwał mu Iraven, który już biegł.
Chigga, bierz swoich adeptów i idź ze mną. A Mai, bronisz bramy. Przekaż Kai Undenowi, że do mojego powrotu dowodzi labiryntem. Nie podnoście kraty i wybijcie Alagai w środku najszybciej jak się da. Być może przydadzą nam się posiłki.
Dokąd się wybieramy? Ton głosu Chiggi sugerował, że zna odpowiedź, ale wcale mu się ona nie podoba.
Zaprowadzimy Chin do podmiasta.
Iraven odwrócił się do Konira.
Chisharum, najlepiej znają swoją dzielnicę i są lepiej przygotowani, by przeprowadzić ewakuację. Znajdź ich Kai i każ mu przesłać ludzi do ich dzielnicy, a my zbierzemy siłę Dalsharum, by powstrzymać wyłom.
Konir uderzył się pięścią w pierś i rzucił do biegu. Tivan i Rekai ruszyli, by powiadomić Kai elitarnych oddziałów, które Iraven chciał mieć ze sobą.
Alagai być może chcą odciągnąć naszą uwagę od bramy.
Chigga zmarszczył brwi. Ilu wojowników możemy wydzielić, by obronić dzielnicę Chin? W jego głosie usłyszałam niewypowiedzianą niechęć, którą najwyraźniej podzielało wielu Szarum. Żaden Chin nie był wart życia wojownika czystej krwi. Pięść Iravena szybsza niż myśl trafiła Chiggę w twarz i posłała go na ziemię.
W mroku nocy jesteśmy jednym ludem, mistrzu ćwiczeń. Nie porzucę nikogo. Od samego Damaji po najpodlejszego żebraka Chin na pastwę Alagai. Jeśli zaproponujesz inne rozwiązanie, mistrzu, lub powiesz coś oprócz jak sobie życzysz, Szarum K, zrzucę cię z muru.
Jak sobie życzysz, Szarum K, wyjęczał Chigga. Nie chciałem cię obrazić. Mój brat omiódł wzrokiem innych wojowników, którzy przyglądali się scenie.
To dotyczy wszystkich z was.
Mężczyźni i chłopcy jednocześnie uderzyli pięściami o piersi.
Twoja wola, Szarum K.
Iraven spojrzał na mnie. Zacisnęłam zęby, ale miał rację. A poza tym wszyscy na nas patrzyli. Przyłożyłam pięść do piersi. Twoja wola, bracie.
Nieka.
Iraven odwrócił się do Chadana.
Przejmiesz dowodzenie na dnie Szarum wszystkich czterech Szaraj. Czystej krwi, mieszanej krwi, Kafid i Chin. Pomóżcie w ewakuacji zielonokrwistych do podmiasta, podczas gdy Chisharum zatrzymają Alagai. Idźcie do zbrojowni po tarcze.
A czemu nie włócznie?
Odważył się zapytać Gorwan. Chigga uderzył go w tył głowy. By cię nie kusiło, by zrobić coś głupiego, chłopcze.
Nie jesteś tu po to, by walczyć. Iraven pokiwał głową. Gdy ostatni Chin udadzą się do podmiasta, macie się zamknąć z nimi i doczekać do świtu.
Popędziliśmy po murze do dzielnicy Chin i wnet poznaliśmy straszną prawdę. Z daleka widać było stertę ziemi, przypominającą gigantyczne kretowisko. Wokół niej leżał popękany i porozrzucany bruk. Otchłańce w jakiś sposób zdołały wykopać tunel pod miastem i znaleźć lukę w barierze runicznej. Nie powinno być to możliwe. Umocnienia wokół pustynnej włóczni były owiane legendą, a do takiego ataku potrzeba było inteligencji, która przerastała możliwości prymitywnych demonów. Mimo to z dziury wyłaniały się demony piaskowe i gliny. Zeszłej nocy zostały powstrzymane. Labirynt wzniesiono tak, by dawał Szarum wszelką przewagę. Ale teraz potwory znalazły się na ulicach miasta. I to w najuboższej dzielnicy, gdzie bariery były w najlepszym razie kiepskie. Chisharum, wojownicy rekrutowani spośród tesańskich niewolników plemienia Majach, byli liczniejsi od Dalsharum. Otrzymali gorsze wyszkolenie i uzbrojenie, ale pomimo przechwałek Szarum pełnej krwi stanowili przerażającą moc, tym bardziej, że motywowało ich nie tylko poczucie obowiązku, ale również potrzeba chronienia własnych rodzin. Zwarli tarcze w wąskich uliczkach i zatrzymywali demony, by pozwolić rodakom na ucieczkę.
Powinni je zabijać, a nie powstrzymywać, warknął Chigga,
lecz po ostatniej konfrontacji z Szarumka nie pozwalał sobie już na otwartą krytykę. Iraven przyglądał się uważnie starciu. Jeśli celem obrońców było chronienie ludzkiego życia, obrali najmądrzejszą strategię, bo zatrzymując wroga pozwalali rodzinom uciec w bezpieczne miejsce. Zeszliśmy z muru przez wieżę i wybiegliśmy na plac, gdzie zebrali się już wojownicy Iravena. Demony nie dotarły jeszcze tak daleko, lecz było to tylko kwestią czasu, jeśli nie podjęlibyśmy zdecydowanych działań. Runiarze bojowi, elita wśród dalsza Rum, którzy opiekowali się runami w labiryncie, przygotowali już rozwiązanie. Ciągnęli wóz pełen słupów runicznych.
— Szarumka!
— zawołał ich Kai, występując przed szereg.
— Możemy utworzyć krąg runiczny wokół wyłomów, ale do tego czasu będzie trzeba zatrzymać Alagai.
— Ile wam to zabierze?
— spytał Iraven.
— Jeśli oczyścimy plac, może kwadrans — stwierdził Kai. — Ale w tym zamieszaniu — wzruszył ramionami. — Co je powstrzyma przed wyryciem tunelu gdzie indziej?
— chciał wiedzieć Chigga.
— W fundamenty miasta wbudowano potężne runy — odparł Kai. — Nie sądzę, by ten wyłom był kwestią szczęścia czy spontaniczną akcją. Żeby wyryć taki tunel Alagai, musiały pracować od dawna.
— Trwa Nów — powiedział Iraven. — Kieruje nimi książę demonów.
— Przecież demony umysłu rzekomo wszystkie wyginęły — przemknęło mi przez głowę. Chciałam w to wierzyć. Musiałam w to uwierzyć, ale gdy przypomniałam sobie spojrzenie tego piaskowego otchłańca, miałam wrażenie, że zaraz zrobi mi się niedobrze. Zaczęłam oddychać więc tak, jak uczyli nas mistrzowie ćwiczeń. Pogodziłam się z tą sensacją, zamiast z nią walczyć, a potem wyrzuciłam ją z siebie w serii oddechów. Po raz pierwszy w życiu brakowało mi runicznego płaszcza matki, który leżał gdzieś w mojej komnacie 1000 mil stąd. Chciałam uciec i schować się zresztą w podmieście. Na mój widok otchłańce zlecą się jak muchy, przez co wszyscy znajdą się w niebezpieczeństwie. Iraven wykrzykiwał rozkazy i przygotowywał ludzi do walki słowami o Everamie i chwale. Czy wysłuchałby mnie, gdybym podeszła teraz do niego? Nie sądziłam. Chigga zaś na pewno nie. Uniosłam tarczę. Była wielka i ciężka. Wykonana z drewna, wzmocniona arkuszem runicznej stali, który rozprowadzono po jej wypukłej powierzchni. Obroniłaby mnie przed ciosem otchłańca. Krąg runów wokół krawędzi był na tyle duży, iż dało się w nim stanąć, dzięki czemu stworzyłaby barierę dla pojedynczego wojownika. Nie wychylaj się, szepnęłam do siebie. Rób, co do ciebie należy i zmiataj do podmiasta.
— Co takiego?
— spytał Chadan. Były to bodaj pierwsze słowa, które wypowiedział do mnie od śniadania. Otrząsnęłam się ze strachu i popatrzyłam mu w oczy. — Nic takiego, Nieka. Odpowiedział poważnym spojrzeniem, po czym pokiwał głową i zaczął wykrzykiwać polecenia, podobnie jak Iraven. Chadan przygotowywał się do tej chwili przez całe swe życie, a teraz udowadniał, że czas nie poszedł na marne. Gdy dalsza Rum ruszyli w stronę wyłomu, przemknęliśmy przez runiczne bramy i drzwi, by znaleźć się za szeregami Chisha Rum. Na ulicach panował chaos. Niektórzy Chin mieli latarnie, a nad ulicami paliło się kilka lamp. Ale było ich za mało, by rozproszyć ciemności. Na pół oślepieni ludzie potykali się w biegu. Niektórzy nieśli dzieci, inni ciągnęli je ze sobą, a wielu pomagało starszym i chorym. Kilka ulic dalej runy jaśniały niczym błyskawice. Dobiegały stamtąd krzyki walczących i wrzaski demonów, które potęgowały jeszcze przerażenie wśród umykających w chaosie ludzi. My mieliśmy runy wzroku wymalowane wokół oczu, wspomagane przez magię unoszącą się w powietrzu. Więc zamiast światła widzieliśmy świat oświetlony mocą. Widzieliśmy, jak magia skupia się wokół nas i jak gromadzą ją runy. Widzieliśmy aury wokół żywych istot. Było to potężne doznanie i musiało minąć sporo czasu, nim się do niego przyzwyczailiśmy. Kobieta trzymająca malutkie dziecko potrąciła siwobrodego starca, przewracając go na chodnik i popędziła dalej, nie pomna na nic. Chadan wskazał mężczyznę.
Tivan, pomóż mu. Reszta z was, sprawdźcie, czy budynki są puste i poprowadźcie ludzi do wejścia do podmiasta.
Mistrz ćwiczeń słusznie nas ostrzegał. Wiele wejść do podmiasta nie nadawało się już do użytku. Drzwi zardzewiały bądź znikły pod gruzem na skutek 20 lat zaniedbania. Najbliższe, do którego można było dotrzeć, znajdowało się mile stąd. Blisko dla chyżego Nieszarum, ale dla reszty uciekinierów potykających się w nikłym blasku świateł, spowalnianych przez dzieci, starców i chorych, okazał się to spory dystans. Tu i tam dostrzegłam dezerterów Chisharum, którzy eskortowali swoje rodziny. Runy na ich hełmach pod ciemnozielonymi turbanami pozwalały im widzieć w mroku i rozglądali się teraz w poszukiwaniu zagrożeń. Przyglądali się nam czujnie, wiedząc, że zapłacą słoną cenę, jeśli dożyją świtu, a my zameldujemy o ich ucieczce. Byli jednak uzbrojeni i opancerzeni, a my nie. Gdyby Chadan teraz chciał zwrócić im uwagę, nie skończyłoby się to dobrze dla nikogo spośród nas. Chadan jednak nie zawracał sobie tym głowy, w pełni skupiony na ratowaniu ludzi. Biegł przed siebie, niosąc na plecach jakiegoś małego chłopca i prowadząc jego matkę oraz babkę przez mrok, wykrzykując rozkazy. Usłyszałam jakiś chrobot, a potem zobaczyłam piaskowego demona, który spadł na kobietę niosącą dwójkę dzieci. Jej przeraźliwy krzyk przecięło chraśnięcie pazurów i kłapnięcie ostrych kłów. Jej aura, jasna jeszcze chwilę temu, zgasła niczym zdmuchnięta świeca. Zerknęłam w górę, a wtedy przeszyła mnie zgroza.
Są na dachach!
Budynki były oblepione demonami piaskowymi i gliny. Stwory pięły się po fasadach niczym pająki i biegły po dachach. Nie mogąc przebić się przez mur tarcz czy szarum, ruszyły w górę. Tu i ówdzie rozbłyskiwały runy obronne, ale nawet te były stare i w złym stanie. Nie zetknęły się wszak z Alagai od setek lat. Jakiś demon gliny spadł na Chadana, ale ten w porę poderwał tarczę, by osłonić siebie i dziecko na plecach. Rozbłysły runy, a demon zaczął drapać pazurami, szukając oparcia. Chadan lekko odstawił chłopaka, a potem wytężył siły i zepchnął demona na osłonięte runami drzwi w pobliżu. Od chłańca uwięzionego między dwiema runicznymi barierami przeszedł potężny impuls energii i upadł na ziemię oszołomiony.
Łapcie kogo możecie i uciekajcie!
Wykrzyknął Chadan, gdy potwór otrząsając się próbował znów stanąć na nogi. Była to decyzja podyktowana względami praktycznymi i książę Chadan został wyszkolony, by dokładnie takie rozkazy wydawać. Taki rozkaz decydował o życiu i śmierci, bo łapcie kogo możecie oznaczało tak naprawdę łapcie tych, którzy mają szansę uciec. Dwoje dzieci niesionych wcześniej przez zamordowaną kobietę uciekało z wrzaskiem ku dorosłym, ale piaskowy demon, którego kły nadal ociekały krwią ich matki, napiął mu skuły, by skoczyć za nimi. Na drodze stanęło mu dwóch Chisharum, którzy opadli go z obu stron, zablokowali pazurzaste łapy tarczami i przebili tułów stwora długimi włóczniami. Otchłaniec został sprawnie zabity, ale w chwili, gdy obaj wojownicy skupili na nim swoją uwagę, z góry spadły na nich kolejne. Jeden z nich zatopił kły w szyi pierwszego Chisharum i gorąca krew, jaśniejąca światłem życia, trysnęła niczym fontanna. Wojownik upuścił włócznie, nie mogąc jej wykorzystać i spróbował złapać nóż za pasem, choć uchodziło z niego życie. Zobaczyłam, jak jego aura ciemnieje niczym gaszona lampa. Udało mu się wyjąć nóż zaledwie do połowy, a gdy opadł na kolana, demon wierzgnął tylnymi kończynami i podarł szatę Chisharum na strzępy, aż pozbył się wszytych w nią płytek pancerza i mógł wgryźć się w miękkie ciało. Drugi z wojowników na czas poderwał tarczę i odbił atak z góry, ale demon wylądował na łapach ledwie kilka kroków dalej. Dołączył do niego kolejny i teraz to stwory zaszły Chisharum z obu stron. Na ulicy wylądowały kolejne otchłańce. I wiedziałam, że to tylko kwestia czasu, zanim mnie zauważą. Powinnam uciekać, ale mimo to stałam i wpatrywałam się, zafascynowana widowiskiem rozgrywającym się przed moimi oczami. Usłyszałam jakiś krzyk i dostrzegłam sprzedawczynię owoców, którą spotkałam za dnia. Z szatą łopoczącą wokół gołych łydek uciekała przed demonem gliny. Ten, mimo krępej budowy, nie dość, że potrafił rozwinąć zaskakującą prędkość, to widział dobrze w ciemnościach, podczas gdy kobieta była na pół ślepa. Dystans między nimi zmniejszał się błyskawicznie. 31. Alagai Sharak. 349 rok plagi. Odruch zastąpił świadomą decyzję i zerwałam się bez namysłu. Obalony na ziemi wojownik miotał się nadal pod ciałem piaskowego demona, który gryzł go i drapał. Złapałam upuszczoną przez niego włócznię i cisnęłam. Runy przebicia wygrawerowane na ostrzu przenikły przez pancerz demona gliny i wgryzły się głęboko w jego ciało. Potwór upadł, a sprzedawczyni nadal uciekała, nieświadoma tego, co się wydarzyło za jej plecami. Piaskowy demon podniósł łeb znad zakrwawionego ciała Chisharum, ale rzuciłam się na niego. Przygwoździłam tarczą, jednocześnie wyszarpując Hanzar. Dźgałam go raz za razem, a runy cięcia na ostrzu wysysały magię demona i wzmacniały mój atak. Odrobina mocy wniknęła we mnie i poczułam przypływ siły i energii. Moje ramię poruszało się tak szybko, że nie byłam w stanie nadążyć za nim wzrokiem. Rozbryzgując gorącą juchę, zadawałam demonowi rany szybciej, niż mógł je leczyć. Drugi wojownik wciąż walczył o życie, gdy przypadłam do jednego z otaczających go demonów piaskowych. Nie pamiętałam o starannie szkolonych w szaraj układach. Teraz, gdy w moich żyłach dudniła magia, wstąpiła we mnie czysta, zwierzęca furia. Złapałam za jeden z rogów ręką, do której ramienia przytroczyłam tarczę, a zakrzywionym sztyletem niczym pazurem przejechałam po odsłoniętej gardzieli potwora. Trzymałam go, gdy otchłaniec miotał się, wykrztuszając juchę. Ułamek chwili później pożałowałam, że nie zareagowałam szybciej, bo nagle spostrzegłam, że z dachów zeskoczyły inne otchłańce. Warcząc głucho, otoczyły wojownika, którego próbowałam ocalić, i zaczęły szarpać jego ciało niczym sfora psów. Wszelkie złudzenia co do motywów działań demonów znikły, gdy te przestały żerować, a inne, które goniły uciekających cywilów, zatrzymały się i odwróciły. Skupiły się tylko i wyłącznie na jednym. Na mnie. Już po mnie. Przemknęła mi przez głowę myśl, która wytrąciła mnie z szaleńczej odwagi. Być może sobie na to zasłużyłam. Ponosiłam wszak winę zarówno za wojowników zabitych zeszłej nocy w labiryncie, jak i ludzi, którzy dziś padli ofiarą rzezi. Zagrożenie, z którym mierzył się Fort Krasja, spadło na to miejsce ze względu na mnie. Poczucie winy wzbudziło mój gniew. Wściekłość na demony. Furię na to, że urodziłam się inna. Na to, że miałam wrogów, zanim jeszcze wyciągnięto mnie z łona matki. Uderzyłam rękojeścią noża o tarczę niczym naganiacz w labiryncie. No dalej, jeśli mam umrzeć, zabiorę paru z was ze sobą. Demony wyskrzeczały odpowiedź, a jeden z nich rzucił się na mnie z oszałamiającą prędkością. Rozstawiłam stopy, gotowa przyjąć impet na tarczę i wbić mu nóż między oczy. Do tego jednak nie doszło. Bok stwora przebiła włócznia, która cisnęła go bez litości na bruk ulicy. Uniosłam głowę i zobaczyłam Chadana, który biegł ku mnie, roztrącając otchłańce runiczną tarczą. Nie był sam. Stanowił jedynie szczyt klina wrzeszczących nieszarum, którzy szarżowali ze wzniesionymi tarczami. Ujrzałam Fasika i Gorwana. Zobaczyłam Tivana, Konira, Montidara, Rekaja, Menina i wielu innych, których nawet nie rozpoznawałam. Uczniowie ze wszystkich klas i grup społecznych przybyli mi na pomoc, ignorując zakazy mistrza ćwiczeń. Niektórzy mieli noże i włócznie zabrane poległym wojownikom, ale wielu z nich uzbrojonych było zaledwie w tarcze i własną śmiałość. Przełknęłam włochatą kulę w gardle. Przygniotłam martwego demona sandałem i wyrwałam włócznie z jego tułowia. Chadan odebrał włócznie trupowi za mną, a Gorwan wziął jego nóż. Fasik złapał za sztylet, którego umierający Chisharum nie zdołał wyciągnąć z pochwy. Stworzyliśmy krąg, zwróceni na zewnątrz, a demoniczna horda zaczęła rosnąć.
— Everam na nas patrzy! — wykrzyczał Chadan. — Niech będzie z was dumny, wojownicy Majach!
Otchłańce rzuciły się do szarży, ale zwarliśmy tarcze i poczekaliśmy, aż uderzą w naszą barierę. Wtedy naparliśmy, by je odepchnąć. Ci z nas, którzy mieli jakąś broń, atakowali w ścisku. Kilka demonów odtoczyło się, skrzecząc i brocząc juchą. Ich rany zaczynały się zasklepiać, gdy tylko wyciągaliśmy broń z ich ciała, ale niektórzy z moich braci po raz pierwszy doświadczyli efektu wywoływanego przez magię demonów. Widziałam, jak moc skrzy w ich aurach niczym błyskawice.
Znajdźcie jakąś broń! Zawołałam, gdy demony przegrupowały się do kontrataku.
Większość nas znów sformowała mur tarcz, ale niektórzy rozbiegli się, przeszukując okolice i łapiąc wszystko, co mogło przydać się w walce. Menin znalazł taczkę i odrąbał krawędzią tarczy grube, drewniane drągi, dzięki czemu stał się posiadaczem dwóch długich maczug. Jeden z zielonokrwistych nieszarum wyciągnął zardzewiałe szydło, chwycił maczugi Menina i wyrysował na ułamanych końcach proste runy uderzenia.
To zadziała? Spytał Parkot, ujmując jedną z nich. Zaraz się przekonamy.
Menin zamachnął się drugą, próbując wyczuć nową broń. Demony znów rzuciły się do szarży, rozwierając paszcze i brocząc śliną. Nie były aż tak bardzo skupione na mnie, by ignorować pozostałych przeciwników, ale napór był największy tam, gdzie stałam.
Odwagi, bracie!
Chadan walczył ramię w ramię ze mną. Poruszaliśmy się niczym tancerze, odpychając wrogów tarczami i dźgając ich włóczniami od dołu, bo właśnie tam pancerz piaskowego demona był najcieńszy. Seriami niemal identycznych ciosów wbijaliśmy ostrza włóczni prosto w serce otchłańców i słaliśmy je na powrót zataczające się i targane konwulsjami w tłum pozostałych. Menin zamachnął się maczugą i trafił w łeb demona gliny, a run rozjarzył się gwałtownie. Cios nie był na tyle potężny, by poważnie zaszkodzić opancerzonej bestii, ale Parkot walnął go jako drugi i oszołomiony Alagai, nie mogąc sprostać mocy runów, potoczył się bezwładnie po bruku. Fasik, uzbrojony w bodaj tylko sztylet, nie miał takiego zasięgu jak Nieszarum walczący włócznią czy maczugą, ale za każdym razem, gdy jego nóż zakosztował demonicznej krwi, mały, szybki chłopak stawał się jeszcze szybszy i zajadlejszy. Odciął łapę piaskowemu demonowi, a potem oślepił demona gliny szybkim cięciem po oczach. Kiedy ten cofnął się z wrzaskiem, Gorwan, który przywiązał nóż do końca tyki, nadział go na swoją zaimprowizowaną włócznię. Nie wszyscy moi bracia radzili sobie tak dobrze. Rekaj zdołał złapać włócznie jakiegoś poległego, ale jego defensywny styl walki, polegający na bronieniu się i czekaniu na okazję do ataku, zawiódł, gdy piaskowy demon stanął na tylnych łapach i zamiast szarżować, uderzył przed nimi w jego tarczę. Rekaj odbił pierwsze dwa ciosy, ale zawahał się z kontratakiem i wtedy demon siegł go ogonem po nogach. Chłopak stracił równowagę, a otchłaniec, wykorzystując okazję, rozszarpał mu gardło. Konir, który ogrzewał mnie w nocy i mamrotał modlitwy przez sen, zatrzymał tarczą szarżę demona gliny. Nie miał jednak na tyle sił, by zaabsorbować uderzenie potwornego łba i upadł na plecy. Kopnął otchłańca w opancerzony pysk, co było ostatnią rzeczą, którą powinien był w tej sytuacji zrobić. Zadał w ten sposób więcej bólu sobie niż potworowi, który zareagował, odgryzając mu stopę. Fasik krzyknął głośno i oderwał stwora od ciała przyjaciela. Dźgał go raz za razem, tocząc się wraz z nim po bruku. Widziałam jednak, że dla Konira jest już za późno. Wrzeszcząc z bólu, ściskał krwawiący kikut, lecz jego aura gasła szybko. Chciałam mu pomóc, ale niewiele mogłam zrobić, bo walczyliśmy teraz z Chadanem plecy w plecy przeciwko trzem demonom i ledwie dawaliśmy radę. Uzbrojony jedynie w tarczy, Tivan skoczył na otchłańca i posłał go na drugiego. Chadan wykorzystał okazję i dźgnął włócznią wsplątane ciała potworów. Jeden z nich już się nie podniósł, drugi jednak skoczył na Tivana i złapał pazurem za skraj tarczy. Odciągnął ją na bok. Wtedy ujęłam włócznie i cisnęłam nią, trafiając demona w bok, nim temu udało się zabić mojego brata. W tej samej chwili trzeci demon skoczył na mnie, a mi pozostał już tylko Hanzar. Podobnie jak otchłaniec, który zaatakował Rekaja, demon był na tyle sprytny, by nie rzucać się na moją tarczę. Poderwał się i walił w nią raz za razem potężnymi łapami. Jego uderzenia były tak szybkie, że niemal nie sposób było za nimi nadążyć. I zasłaniałam się nie tyle świadomie, co instynktownie. Pamiętałam, iż może zaatakować ogonem. Odskoczyłam więc do tyłu, pośliznęłam się jednak na zakrwawionym bruku i straciłam równowagę. Wylądowawszy na plecach, zgięłam nogę i wymierzyłam demonowi potężne kopnięcie, które zatrzymało go na moment. Mimo to potwór wciąż drapał po mojej tarczy. Zaczęłam wodzić ręką po omacku, aż wreszcie zacisnęłam dłonie na rękojeści sztyletu, przytroczonego do torby z pomocami uzdrowicielskimi. Wyrwałam go i jednym cięciem rozprułam demonowi brzuch, uwalniając jego wnętrzności, jak podczas sekcji żaby na zajęciach na Uniwersytecie Zielarskim. Miotał się przez moment, ale wtedy Chadan i Tivan przebili go włóczniami. Wreszcie mogłam nabrać tchu i rozejrzeć się. Tuzin Nieszarum leżało nieruchomo na ulicy. Padło też tyle samo demonów, a resztę z nas otaczały jasne aury pełne siły i gniewu. Byliśmy zbryzgani krwią ludzi i juchą demonów, a do tego prawie każdy z nas ściskał już jakąś ociekającą czarną cieczą broń. Podeszłam do ciała Konira, klęknęłam przy nim na jedno kolano i wyciągnęłam drżącą dłoń, by zamknąć jego szeroko otwarte, wpatrzone w nicość oczy. Nakreśliłam run w powietrzu nad nim. Niech Everam prowadzi cię po samotnej ścieżce, bracie. Podniosłam się, spoglądając na nieruchome ciało. Gdybym się nie wtrąciła w porządek rzeczy i nie złamała zasad panujących w Szarai, Konir i Fasik zostaliby wyrzuceni z koszar tygodnie temu. Zostaliby kafit. Ale Konir by żył. Wszyscy polegliby żyli. Gdyby nie ja. Czy Madżach nie odczytali aby swojej przepowiedni na opak? Może nie byłam ich zbawcą, tylko niosłam im zagładę. Chadan podszedł bliżej i położył mi dłoń na ramieniu.
To nie twoja wina, bracie. To Alagaj tego dokonały, nie ty. Konir zginął w chwale, w walce z Alagaj. Jego kości zostaną zaniesione do Sharik-Hora, a tam umieszczone z honorem wśród szczątków naszych przodków.
Jego słowa przyniosły mi większą pociechę, niż sądziłam. Wiedziałam jednak, że Konir i Rekaj to dopiero początek. Bitwa jeszcze się nie skończyła.
Nie, zgodził się ze mną Chadan. Przybrał odpowiednią postawę i uniósł tarczę. Nieszarum, do mnie!
Wraz z moimi braćmi sformowaliśmy krąg wokół Nieka i ruszyliśmy naprzód. Dołączali do nas inni maruderzy, przez co nasze siły rosły z każdą chwilą. Podążaliśmy za wrzaskami demonów, które zapędziły się daleko w poszukiwaniu łatwiejszej zdobyczy i tępiliśmy je jednego po drugim. Na ten widok Chin zaczęli wychodzić z kryjówek i ruszać za nami. Oczyszczaliśmy im drogę do podmiasta, a gdy tam dotarliśmy, prowadząc dziesiątki bezbronnych mieszkańców, ujrzeliśmy mistrza ćwiczeń Chigge, który czekał na nas z grymasem na twarzy. 32. Dwaj książęta. 349 rok plagi. Wstrzymaliśmy oddech, gdy Chigga przyglądał się nam uważnie. Łapiąc za broń i dołączając do Alagajsza Rak, pogwałciliśmy jego rozkazy oraz bezpośrednie wytyczne od samego Szarumka. Co gorsza, zrobiliśmy to, by bronić zielonokrwistych, których mistrz ćwiczeń uważał za gorszych od ludzi czystej krwi. Wszystko zaczęło się ode mnie. To ja rzuciłam się do walki, gdy Czadan kazał nam uciekać. To ja wpakowałam się w tarapaty i skłoniłam braci do walki o ocalenie mojego życia. To moja wina, że Konir i Rekaj udali się już w drogę po samotnej ścieżce, by wysłuchać osądu Everama, a wraz z nimi inni, których imion nigdy nie poznałam. To moja wina, że uderzyła w nas burza. Przełknęłam z trudem ślinę i chciałam zrobić krok naprzód. Zdecydowałam wystąpić przed szereg i wziąć na siebie winę za wszystko. Niech mnie wyrzucą z Szaraj. Beze mnie dadzą sobie lepiej radę. Cała pustynna włócznia będzie bezpieczniejsza, jeśli znajdę się daleko stąd. Nim jednak udało mi się zrobić choć krok, Chigga uderzył włócznią o tarczę. Wszyscy podskoczyliśmy wystraszeni.
Widzę was, wojownicy Majach. Everam na was patrzy!
Nie wiedziałam, jak zareagować. Serce mi waliło. Krew dudniła oszałamiającą mieszaniną magii i adrenaliny. Byłam gotowa do ucieczki bądź do walki, ale na pewno nie na pochwały.
Nieka! Zawołał Chigga.
Kiedy Czadan postąpił krok naprzód, Chigga obrócił włócznie ostrzem ku niemu i uderzył się w pierś dłonią zaciśniętą na drzewcu.
Przyniosłeś wielką chwałę plemieniu oraz Szaraj, prowadząc swych braci do krwawej walki tej nocy.
Z rozdziawionymi ustami patrzyliśmy, jak klęka.
Z przywdzianiem czarnych szat będziesz musiał zaczekać, aż Damating przepowie twą śmierć. Ale w moich oczach już na nie zasłużyłeś, mój książę. Jesteś Ajin Pel, gdyż łączą cię więzy krwi z wieloma. Będę zaszczycony, mogąc ci służyć.
Czadan zamrugał z niedowierzaniem. Potem potrząsnął lekko głową i podszedł do mistrza ćwiczeń, by dotknąć jego ramienia umazaną juchą włócznią z królewskim majestatem, który matka i pierwszy minister Arter tak długo mi wpajali. Powstań, Chigga Asurabban Amdarit Ammajach.
Krew na naszych włóczniach należy do ciebie tak samo jak do innych.
Każdy mistrz ćwiczeń to Ajin Pel. Nasza chwała jest twoją chwałą. Chigga podniósł się, a ja z zaskoczeniem dostrzegłam łzy w jego oczach. Nie wiedziałam, że jest zdolny do takich emocji.
Szarumka zatamował wyłom, powiedział Chigga. Lecz w mieście nadal grasują Alagai. Wysłał wojowników, by je wytępić, ale nie chcę, byście nadal ryzykowali życie. Rozkazuję tobie oraz twoim braciom, byście udali się wraz z Chin do podmiasta, a tam odpoczęli i zajęli się swymi ranami do wschodu słońca.
Podmiasto Fortu Krasia było niemal równie starożytne jak samo miasto i jeszcze bardziej imponujące. W całej Tesie nie było nic, co mogłoby się z nim równać. I nawet wielka katedra Wybawiciela w porównaniu do podmiasta nie wydawała się niczym szczególnie wybitnym. Piękno i splendor dzieł dawno nieżyjących rzemieślników ze starożytnej Krasji odebrały mi dech. Niskie tunele łączyły ogromne jaskinie, w których znajdowało się wszystko, czego ludzie potrzebowali. Zobaczyłam domy i studnie, ujrzałam świątynie, rynki, szaraj, kuźnie oraz zagrody dla bydła. Wzdłuż ulic i placów ciągnęły się runiczne kolumny, wielkie obeliski, na których wyryto runy obronne. Demony nie potrafiły materializować się przez kamień, ulice więc zostały wybrukowane, a kamienie i zaprawę dobrano kolorystycznie tak, by tworzyły wielkie mozaiki układające się w runy obronne. W ścianach tuneli wycięto magiczne znaki. Gdyby doszło do jakiejś katastrofy i otchłańce wdarłyby się do środka, musiałyby walczyć z runami dosłownie na każdym kroku. Podmiasto zostało zbudowane jako ostatni punkt oporu, gdyby pustynna włócznia padła ofiarą otchłańców. Przez wiele stuleci, zanim ojciec Darina odnalazł zaginione runy wojenne, dzieci, kobiety i kafit starej Krasji chronili się tu co noc, podczas gdy Szarum walczyli w Alagajsza Rak uzbrojeni w zwykłe włócznie. Po tym jak odnaleziono runy wojenne, a Krasja odzyskała swoją potęgę, takie środki ostrożności przestały być potrzebne i pewne rejony podmiasta, zwłaszcza te, które znajdowały się pod uboższymi dzielnicami, popadły w ruinę. Niektóre tunele częściowo się zawaliły, a wiele budynków sprawiało wrażenie takich, do których lepiej nie wchodzić. Wszystko zaś pokrywał kurz oraz osad. Słupy runiczne oraz mozaiki przetrwały jednak bez uszczerbku, a mieszkańcy zielonych krain uwijali się jak w ukropie i czyścili je, by wzmocnić barierę. Jeden z budynków został przeznaczony na kwaterę Nieszarum. Eskortowani przez nas Chin stąpali wokół nas na palcach, pamiętając o naszej ofierze. Niektóre kobiety przyniosły wodę i ręczniki, by obmyć nas z krwi i juchy. Chłopcy wydawali się osobliwie skrępowani podczas tych zabiegów. Jak do tej pory nie dotykały ich żadne kobiety, poza matkami i Tikką. Sięgnęłam po sakwę uzdrowicielki. Magia, którą wchłonęli Nieszarum, przyspieszała leczenie. Powierzchowne rany już się zamykały, otarcia znikały, a poważne kontuzje kurczyły się do niegroźnych sińców. Ale żadna moc nie mogła usunąć z ran drzask, ani też nie nastawiłaby pogruchotanych kości.
Nie boli aż tak bardzo,
stwierdził Monty Dar, gdy oglądałam jego złamane ramię. Bo już zaczęło się goić, pokiwałam głową. Ale jest krzywe. Jeśli chcesz z niego w pełni korzystać, musimy je ponownie złamać i nastawić jak należy. Monty Dar zbladł, a jego ogoloną głowę zrosiły kropelki potu, ale nie sprzeciwił się.
Działaj.
W sakwie znalazłam obszyty grubą skórą kołek, który włożyłam chłopakowi w usta. Odsunęłam mu przy tym język, by go nie przegryzł.
Trzymajcie go.
Gorwan unieruchomił nogi Monty Dara, a Chadan usiadł mu na piersi, przyciskając ramiona.
Myśl o bólu, który towarzyszył złamaniu ramienia, bracie, powiedział Nieka. Pielęgnuj to wspomnienie i oddychaj.
Uniosłam ramię Monty Dara i pozwoliłam mu na kilka rytmicznych oddechów, zastanawiając się nad dalszymi krokami. Kość dopiero co zaczęła się zrastać i z moją siłą złamałam ją jak gałązkę. Monty Dar stęknął i napiął mięśnie, ale Chadan i Gorwan trzymali go mocno. Wbił zęby w kołek i łzy napłynęły mu do oczu, ale po chwili pracy kość była już nastawiona i wzięłam się do usztywnienia kończyny. Potrzebowałam całego czystego bido, by przywiązać łupki. Uwijałam się wśród rannych, nie patrząc na to, czy są mieszanej krwi, czin czy kafit. Skupiałam się w pierwszej kolejności na najpoważniejszych przypadkach. Wyciągałam z ran złamane pazury i kły demonów, potem oczyszczałam je ziołami, by zapobiec infekcji przenoszonej przez otchłańce. Wciąż natrafiałam na kolejne kości do złożenia. Poważne zwichnięcia, wypalałam broczące krwią kikuty i opatrywałam wszelkie inne obrażenia. Dzięki latom pracy z igłą zszywałam rany sprawnie i precyzyjnie, pozostawiając równe, wąskie szwy. Księżniczka Olive z zakątka walczyłaby z nudnościami na widok takiej ilości krwi, ropy i brudu. Wielu opatrywanych rannych wymiotowało, a niejedną twarz wykrzywiał grymas cierpienia. Ale wszyscy oni byli teraz moimi braćmi i nie czułam tych samych mdłości co miesiące temu, gdy opatrywałam rannych z Miszą po ataku na biwak. Z niektórymi ranami poradzić sobie nie umiałam. Tu i ówdzie natrafiałam na obrażenia, które zdążyły się już zasklepić. Widziałam jednak objawy wewnętrznego krwotoku. W boku któregoś z chłopców utknął złamany róg, który bałam się usunąć. Stan wszystkich rannych wydawał się jednak stabilny i modliłam się w duchu do Everama, by doczekali spotkania z Dama Ting. Chadan nie odstępował mnie ani na krok. Pomagał mi wszędzie tam, gdzie mógł, a tam, gdzie nie mógł, podnosił cierpiących na duchu. Sama jego obecność koiła męki wielu Nieszarum, którzy spoglądali na niego z czcią w oczach. Ten jest ostatni, orzekłam, zawiązując supeł. Skończyły mi się zioła i musieliśmy się natrudzić, by zdobyć świeże płótno na bandaże, ale wszyscy ranni zostali opatrzeni.
Jesteśmy twoimi dłużnikami, powiedział Chadan.
Chciałby zabrzmiało to życzliwie, lecz jego słowa i tak sprawiły mi ból. Każda z tych ran po dwakroć obciążała moje sumienie. Nie dość, że ściągnęłam demony na miasto, to jeszcze zmusiłam braci, by rzucili mi się na pomoc. Odwróciłam się od niego bez słowa i odeszłam w ustronne miejsce, gdzie stało wiadro z wodą. Leżał tam ostatni zwitek płótna, którym wreszcie mogłam doprowadzić się do porządku.
Pomogę ci.
Chadan podszedł bliżej. Kiedy sięgnął po płótno, skrzywił się, a ja zauważyłam jego bladość. Natychmiast podskoczyłam, by go zbadać. Był zbryzgany krwią i juchą do tego stopnia, że niewiele było widać. Powiodłam więc dłonią po jego mięśniach. Wyczułam coś twardego pod pachą, co przesuwało się pod naporem moich palców. Z ust młodego księcia wyrwał się syk bólu. — Czemu nic nie mówiłeś? — spytałam.
— Bo to nic takiego — odparł Chadan. — Nasi bracia bardziej potrzebowali twojej uwagi.
Naparłam palcem raz jeszcze i zobaczyłam grymas księcia. To nie jest nic takiego, Nieka, stwierdziłam, po czym wzięłam płótno i zaczęłam oczyszczać to miejsce. Zobaczyłam czerwoną bliznę zasklepioną dzięki magii. Z sakwy wyjęłam kołek do zaciskania zębów. Sięgałam po niego nieraz tej nocy i owinięta wokół niego skóra była pogryziona i podarta. Chadan uniósł dłoń, by mnie powstrzymać.
Oddychał powoli i równo. Nie potrzebuję tego. Poradzę sobie z bólem.
Mam nadzieję, że wiesz, o czym mówisz. Powiedziałam, unosząc Hanzar. Najmniejszy nawet ruch może się okazać niebezpieczny. Z uznaniem zarejestrowałam, że Chadan nie przestawał oddychać miarowo. Nie skrzywił się, gdy ostrze przecinało warstwę mięśni, aż dotarło do odnalezionego przeze mnie obiektu. Syknął cicho, gdy wsunęłam w ranę szczypce i wyciągnęłam ułamany fragment demoniego pazura, który mu potem pokazałam. W rany zadane przez demony wdaje się zakażenie, wasza wysokość. To mogło cię zabić. Odruchowo spodziewałam się, że zacznie bagatelizować moje słowa, jak czynili to inni, zuchwarsi chłopcy, chwalący się siłą i charakterem ducha. Ale książę Madżach nie miał tego w zwyczaju. Przyjął moje surowe słowa z lekkim ukłonem.
Dziękuję, bracie, powiedział tylko.
Oczyściłam ranę najdelikatniej, jak umiałam, a potem ściągnęłam jej brzegi równym, schludnym ściegiem. Następnie wzięłam płótno i obmyłam ciało Chadana w poszukiwaniu kolejnych ran. Wszyscy je mieliśmy, ale nie znalazłam niczego poważnego. Większość skaleczeń zdołała się samoistnie zaleczyć. Dotykana przeze mnie skóra była ciepła, a książę wzdychał cicho. Naraz wyciągnął dłoń i nasze palce zetknęły się, gdy odbierał ode mnie ręcznik. Bez słowa wycisnął z niego brudną od krwi i błota wodę, a potem zaczął obmywać mnie. Jedną dłonią przesuwał po moim ciele ręcznikiem, a drugą wodził po skórze w poszukiwaniu ran. Napiłam mięśnie, ale go nie powstrzymywałam. Miał mocne dłonie, lecz ich dotyk był delikatny.
Widziałem, jak oberwałeś tu ogonem piaskowego demona, powiedział, zaciskając palce na moim boku. Ale nie widzę nawet śladu.
Magia pewnie się z tym uporała, odparłam.
Czy to dzięki magii o mało mnie nie pokonałeś pierwszej nocy w Szaraj, choć wcześniej dziadek kazał cię wychłostać?
Zawsze szybko dochodzę do siebie. Wzruszyłam ramionami.
Chwała powinna należeć się tobie.
Co?
Ajin Pel, związany z wieloma, wyjaśnił Chadan. Ty zasłużyłeś na to miano. Ja nakazałem braciom odwrót. To ty rzuciłeś się do walki.
Ty ponosiłeś odpowiedzialność za nas wszystkich, pokręciłam głową. Za naszych braci i za Chin. Nasze życie było w twoich rękach. Podjąłeś właściwą decyzję. Moja decyzja była samolubna.
Prędzej mnie otchłań pożre, niż się zgodzę. Chadan splunął na podłogę.
Nie widziałam, by to robił od nocy naszego pierwszego spotkania. Ale wróciłeś po mnie, przypomniałam mu.
Fasik już biegł ci na pomoc, zanim się zorientowałem, o co chodzi, powiedział Chadan.
Ubóstwia cię. Ale inni nie popędziliby za nim, gdybyś sam nie zawrócił.
Może?
Chadan nie wydawał się przekonany.
Ale jeśli wszedłem na ścieżkę honoru, uczyniłem to tylko dlatego, że ty mi ją pokazałeś. Tak jak wczoraj w nocy w labiryncie. Nasze zwycięstwo, nasza krew, to wszystko twoja zasługa.
Zwycięstwo? Spytałam. Jakie zwycięstwo? Ilu naszych braci poległo? Ilu Chin nie zdołaliśmy ocalić? Byłoby lepiej, gdybyś mnie porzucił.
Bzdura, stwierdził Chadan. Czemu ty mówisz takie rzeczy?
Spojrzałam mu w oczy. Nie miałam pewności, czy mogę mu zaufać, ale po prostu musiałam podzielić się z kimś moją tajemnicą. Alagaj mnie rozpoznały.
Co?
Zamrugał Chadan. Nie wiedziałam, co spodziewał się usłyszeć, ale moje słowa stanowiły dla niego wielkie zaskoczenie. To nie pierwszy raz. W zakątku też do tego doszło. Opowiedziałam mu o naszej wyprawie poza granice księstwa, pomijając kilka szczegółów, a potem streściłam zdarzenie z labiryntu.
Czyli już walczyłeś z demonami,
wyszeptał Chadan, wpatrując się w ciemność.
Nic dziwnego, że nie mogłeś stać bezczynnie. Nic dziwnego, że nie bałeś się zejść do labiryntu.
Nie to chcę powiedzieć. Ujęłam głowę księcia i obróciłam ją ku sobie. Alagaj na mnie polują.
Dlaczego?
Zapytał. Widziałam w jego oczach, że mi nie wierzy. Wzruszyłam ramionami. Ze względu na mojego ojca? Ze względu na matkę? A może na ich oboje? Nie wiem. Wiem tyle, że otchłańce, widząc mnie, skupiają się na mnie.
Oczywiście, stwierdził Chadan. Wszak Alagaj pragną tylko naszej śmierci. Nie oznacza to, że cię rozpoznają.
Wiedziałam, że jest inaczej, ale nie miałam pojęcia, jak go przekonać. To skąd owa burza? Demony nie są mądrzejsze od psów. Skąd więc wziął im się pomysł otwarcia bramy? Lub przebicia się do miasta? I Raven sam powiedział, że mają ze sobą demona umysłu, a ten poluje na mnie.
To nic nie zmienia, nawet jeśli twe słowa to prawda, rzekł Jadan. Jeśli ojciec demonów chcecie pochwycić, naszym obowiązkiem jako Sharum i wyznawców Everama jest pokrzyżowanie jego planów.
Za jaką cenę? Sarknęłam. Dopóki przebywam w tym mieście, dopóty wszystkim grozi śmierć.
Może i racja, zgodził się Jadan. Ale nie ma dowodu. A ja dla przykładu czuję się bezpieczniej przy tobie.
Umilkliśmy, wpatrując się w siebie. Przetrząsałam myśli w poszukiwaniu słów, które mogłyby go przekonać.
Przykro mi, że dziadek cię tu sprowadził, powiedział nagle Jadan. Nie powinien był tego robić, tak jak nie powinien gnać zielonokrwistych przez piaski do pustynnej włóczni. To nie wasze miejsce.
Ściągnął mnie tu dla ciebie, odparłam.
Tak to tłumaczy, przyznał Jadan. Ale dziadek zawsze kieruje się własnymi powodami. Jego działaniami sterują polityka i proroctwa. Ja nie miałem na to wszystko ochoty. Gdybyś okazał się dziewczyną, w dniu naszego ślubu byłbym ci równie niechętny jak ty mi.
Wykrzywiłam z drwiną usta. Księżniczka zakątka, to dla ciebie za mało? Jadan pokręcił głową. Stał bardzo blisko mnie i czułam ciepło jego oddechu.
Nie miałbym ochoty na ślub z żadną księżniczką.
I nagle wszystko ułożyło mi się w głowie. Przysunęłam się bliżej. A z księciem? Jadan nie odpowiedział. Zamiast tego pocałował mnie. 33. Przepowiedziana śmierć. 349 rok plagi. Obudziłam się, czując ciepło ciała chłopaka wtulonego w moje plecy. Przyszło mi do głowy, że to pewnie Konir, który często chronił się w ten sposób przed chłodem nocy. Potem przypomniałam sobie, że Konir nie żyje, a ja nie jestem już w koszarach Szaraj, gdzie zwykłam spać razem z moimi braćmi. Ciemność wokół nas nie była ciemnością nocy, a wiecznym mrokiem podmiasta. Nie miałam pojęcia, czy na zewnątrz nadal jest ciemno, czy może przespaliśmy poranne bicie w dzwony. Jadan poruszył się we śnie i wtedy nagle napłynęła do mnie fala wspomnień. Całowaliśmy się tylko i tuliliśmy do siebie, ale miałam wrażenie, że cały świat się zmienił. Próbowałam ostatnimi czasy nie myśleć wiele o Seren, bo wspominanie domu tylko wszystko pogarszało i czyniło moją sytuację nieznośną. Jedynym sposobem na uniknięcie rozpaczy było skupienie się na teraźniejszości. Ale teraz... Uśmiechnęłam się wbrew sobie. Bo teraz wreszcie mogłam opowiedzieć Seren historię z całowaniem, której na pewno by nie przebiła. Żałowałam, że się nie mogę nią podzielić. Przypomniała mi się Lanna i nasz biwak. Całowałam się zaledwie z dwiema osobami w całym moim życiu i obie te chwile wiązały się z atakiem demonów. Poza tym nie widziałam wielu podobieństw między Lanną i Jadanem. W przypadku Lanny to ja byłam stroną atakującą, choć ona okazała się chętnym celem. Jadan zaś sam zainicjował pocałunek i zaczęłam się zastanawiać, od jak dawna tego pragnął. Lanna całowała agresywnie, szeroko rozchylała usta i wpijała się w moje wargi. Jadan zaś okazał się bardzo czuły. Jego pocałunki były lekkie i delikatne, a palce muskały moją twarz. Odniosłam wrażenie, że nie miał więcej doświadczenia ode mnie. Zresztą, dlaczego niby miałby mieć? Jadan celowo trzymał się z dala od innych chłopaków, wiedząc, że któregoś dnia będzie musiał posłać ich na śmierć. Wiedział też, że któregoś dnia będzie musiał poślubić księżniczkę wybraną mu przez dziadka. Czy miał na to ochotę, czy też nie? Być może była to pierwsza chwila w jego życiu, gdy pozwolił sobie na odrobinę wrażliwości. Obróciłam się i pocałowałam go w czoło. Jadan otworzył oczy, a ja nie mogłam opanować uśmiechu, gdy nasze spojrzenia się spotkały. Powolnym, sennym ruchem wyciągnął rękę i pogładził mój policzek wierzchem dłoni. Już rano? Nie mam... Przerwał mi nieoczekiwany dźwięk, który dochodził z wejścia do wspólnej izby, gdzie spali nasi bracia Nieszarum. Usłyszałam ich ciche szepty, naraz przecięte ostrym, wysokim głosem, który przeszył mnie zimnym dreszczem. — Gdzie oni są? — dopytywała się Belina.
— Gdzie my idziemy? — spytałam, gdy szliśmy na czele kolumn maszerujących Nieszarum. Minęliśmy już kilka bram, a nasza droga prowadząca przez długie tunele, niekiedy tak niskie, że trudno było się wyprostować, wydawała się nie mieć końca. Wiedziałam, że moje pytania irytowały Belinę, ale czułam ciężar tysięcy ton skały nad naszymi głowami. Miałem wrażenie, że niewiele brakuje, by runęły i wypełniły pustkę tunelu, a więc wkurzanie kobiety, która mnie uprowadziła, było miłym urozmaiceniem.
Do podziemnej świątyni Shari-Khora, odparła wreszcie Belina, nie zaszczycając mnie nawet spojrzeniem.
Da się tam dotrzeć z dzielnicy Chin?
Zainteresowałam się. Wiele czytałam o podmieście, ale nigdy dotąd w pełni nie pojęłam jego ogromu.
Przemierzyliśmy już wiele mil, nie wychodząc ani razu na powierzchnię.
Wszystkie drogi w pustynnej włóczni prowadzą do Shari-Khora, a książę Olif? Belina zerknęła na mnie przez ramię. Gdyż Everam jest wszechobecny w życiu każdego z nas.
Gdy się odwracała, zauważyłam, jak zerka przez mgnienie oka na Chadana. Zastanawiałam się, czy podejrzewa, do czego doszło między nami. Podobnie jak matka, gdy zakładała swoje okulary, Belina widziała w runicznym świetle i od wielu lat zdobywała doświadczenie w odczytywaniu aur. Na szczęście Chadan wpadł w trans miarowego oddychania i jego aura była spokojna. Wreszcie zrozumiałam, dlaczego moją dawną nauczycielkę tak bardzo frustrowała moja niechęć do medytacji. Przypomniały mi się rady babci co do zestawu do makijażu.
To ty decydujesz o tym, co widzą ludzie, gdy na ciebie patrzą?
Ze wszystkich sił przywołałam wspomnienia nauk udzielanych mi przez Fawach i sama próbowałam zatopić się w rytmie oddychania. Udawało mi się co prawda wciągać i wypuszczać powietrze w odpowiednim tempie, ale usunięcie wszystkich myśli z głowy przychodziło mi z wielkim trudem. Ciało się uspokoiło i rozluźniło, ale myśli nie przestały się uganiać. Coś dziwnego zaczęło dziać się z otaczającą nas magią. Nawet moi bracia włóczni, choć nie mieli wprawy, mogli to dostrzec dzięki runom wzroku. Surowa magia unosząca się z otchłani przypominała w runicznym świetle łagodnie opromienioną mgłę, dryfującą i pozbawioną barw. Gdy owa bezkształtna moc natrafiała na szpony runu, zostawała przez niego wessana, a wówczas symbol zaczynał mienić się rozmaitymi kolorami w zależności od tego, jak kształtował magię. W miarę jak zbliżaliśmy się do podziemnej świątyni, w białych kłębach bezkształtnej magii zaczęły pojawiać się złote plamki przypominające drobinki kurzu w strumieniu światła słonecznego. Mnożyły się i rozpływały, tworząc coraz to większe obłoki, a te zaczynały się łączyć, aż znaleźliśmy się w jednej wielkiej chmurze. Wszystko wokół nas zajaśniało złotym blaskiem. Na tym jednak zmiany się nie kończyły. Z każdym kolejnym krokiem wyczuwałam narastające poczucie ciepła i bezpieczeństwa. I skądś wiedziałam, że miejsce, do którego zmierzaliśmy, było dla demonów ziemią zakazaną. Przybysze z otchłani czuliby się tam równie bezpiecznie jak w blasku słońca. Pokonaliśmy zakręt i dotarliśmy do pierwszej bramy. Przez chwilę światło aż oślepiało, a gdy moje oczy się przyzwyczaiły, dostrzegłam źródło złocistego blasku. Był to mur z ludzkich kości, które jaśniały niczym ognisko w tunelu. W murze znajdowało się łukowate zwieńczenie z ludzkich czaszek, które gapiły się na nas pustymi oczodołami. Kiedy podeszliśmy do kraty zrobionej z kości rąk i nóg, zobaczyliśmy tablicę wykonaną z łopatek. Widniejąca na niej starożytna inskrypcja migotała niczym snop iskier z kominka, gdy przewraca się kłoda. Umieszczono na niej włócznie oraz bęben, często malowany przez naganiaczy na środku ich tarcz, a sama inskrypcja brzmiała: pierwsi, którzy witają śmierć, pierwsi, którzy wchodzą do niebios. Brama nie była zamknięta ani strzeżona, bo i po co? Gdyby demonom udało się dotrzeć tak blisko tych wrót, oznaczałoby to, że ich moc osłabła. Belina otworzyła ją od niechcenia, jakby otwierała okiennicę. Gdy przechodziłam pod pustymi oczodołami bohaterów z dawnych lat, miałam wrażenie, że pada na mnie ich wzrok. Zobaczyłam ich imiona wycięte w kościach, błyszczące chwałą na całą wieczność. Tunel za bramą kończył się głęboką szczeliną, nad którą biegł most zbudowany z jaśniejących ludzkich kości, rzucających światło w głąb pustki. Przepaść była tak głęboka, że nie widziałam dna. Tablica wykonana z kości łopatkowej głosiła: oddział wielbłądów. Nasze czyny wspierają ciężar imperium. Imiona i waleczne czyny wojowników owego osławionego oddziału Dar-Sharum zostały wypisane na kolejnych mijanych przez nas kościanych tabliczkach. Po drugiej stronie mostu wielbłądów otwierała się ogromna jaskinia, w której znajdowało się święte miasto. Lśniło niczym złoto w blasku słońca i roztaczało barierę o promieniu wielu mil. Wielkie runy matki spełniały identyczne zadanie, ale były zimne, jak ona sama. Tymczasem ja stałam na skraju prawdziwie świętej ziemi i spoglądałam na najpiękniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Jak to możliwe? Wyszeptałam. Belina poświęciła mi jedno spojrzenie.
To właśnie dziecko dzieje się z kośćmi wojowników, których dusze wkraczają do niebios.
Resztę drogi do podziemnej świątyni pokonałam w milczeniu. Byłam oszołomiona i próbowałam przetrawić słowa Beliny, aż weszliśmy do środka i zamknęły się za nami wielkie wrota. Rozejrzałam się i zobaczyłam, że pozostali wyglądali na równie oniemiałych, jak ja się czułam. Rozsądek mi podpowiadał, że padliśmy ofiarą dobrze przemyślanej taktyki. Ta wyreżyserowana demonstracja potęgi ofiary wojowników miała zmiękczyć nasze serca, zanim zostaniemy poproszeni, byśmy poświęcili życie dla pierwszej wojny. Serce jednak wyczuwało moc gromadzącą się wokół nas. Czy istniała bardziej honorowa ofiara od poświęcenia własnego życia dla innych? Belina odwróciła się ku kolumnom Nieszarum.
Rzucenie Alagajchora dla każdego z was zabierze sporo czasu. Ci z was, którzy potrzebują leczenia, otrzymają pomoc przed obwieszczeniem proroctwa.
Wystąpiły odziane w białe szaty Niedamating, które podzieliły chłopaków na grupy i przydzieliły im numery. Ale ja ani Chadan nie trafiliśmy do żadnej z nich. W zewnętrznej sali oczekiwała Chavis i przez moment spokojną aurę Chadana przeniknął impuls strachu. Szybko przygasł, a mimo to Chadan, odprowadzany przez sędziwą Damajiting, wyglądał jakby szedł na chłostę.
Chodź, chłopcze.
Belina łagodnie ujęła mnie za ramię, co nagle przypomniało mi o opinającej je bransolecie, symbolu, który wyraźnie wskazywał, kto tu sprawował władzę. Wyobraziłam sobie, jak rzucam się na Belinę i próbuję przebić jej skórę drobną włócznią, która spinała bransoletę. Wystarczyłaby kropla, a zamek krwi zostałby otwarty. Ale co potem? Dokąd bym się udała? Jak daleko zdołałabym uciec, zanim Madżach by mnie dopadli i znów zakuli w łańcuchy? Albo zafundowali jeszcze gorszy los?
Wkroczyłyśmy do prywatnej komnaty, gdzie Belina opadła na kolana i rozłożyła nieskazitelnie białe sukno na podłodze. Uklęknij, chłopcze, poleciła. Zachowując ostrożność, uklękłam naprzeciwko Beliny, a ona wyjęła swój hanzar. Wyciągnij ramię. Zawahałam się. Słowa Beliny zabrzmiały jak rozkaz, a wiedziałam z lekcji Fawach, że przepowiednia się nie uda, jeśli krew nie zostanie oddana dobrowolnie i świadomie. Zabieranie jej siłą było zakazane i uważane za przestępstwo, gdyż zaburzało działanie magii krwi. Oczywiście były sposoby, by to obejść. Belina mogłaby przecież przeszukać dzielnicę Chin i zebrać moją krew z ulic, o ile zdołałaby ją odróżnić. Gdyby poznała prawdę na mój temat, mogłaby nawet użyć skrawków skradzionego bido, które wykorzystywałam jako podpaski. A te przezornie, skwapliwie i pokryjomu wyrzuciłam do ognia. Póki co jednak, jeśli bym odmówiła, Belina nie mogła nalegać. A to kusiło samo w sobie. Nie znałam tej kobiety. Możliwe, że była osobą równie honorową jak jej syn i przedkładała wyższe dobro ponad wszystko inne. A być może służyła jedynie sobie. Tak czy owak wiedziałam, że Belina nigdy by nie zainteresowała się tym, na czym mi zależało. Dla niej liczyła się tylko moja wartość. Mimo to nie mogłam przestać myśleć o blasku kości bohaterów, a wspomnienie losu Konira, Rekaja i innych tylko potęgowało owo wrażenie. Stałam pośród jaśniejącego złotem pomnika poległych Nieszarum. Ilu moich przodków tu pochowano? Ilu spośród nich poświęciło swe życie, by inni mogli przeżyć je całe? Może Chadan miał rację. Może to Inevera, że coś we mnie pragnęło stać się częścią tego miejsca. Ale nie miałam zamiaru oddać Belinie czegokolwiek za nic. A niby czemu?
Belina spojrzała na mnie jak na idiotkę.
Nie będziesz mógł wdziać czarnych szat, jeśli nie rzucę kośćmi.
To nie jest moja ojczyzna, wycedziłam. A wy nie jesteście moim ludem. Dlaczego mam oddać swój los w wasze ręce w zamian za jakiś tytuł bez znaczenia?
Bez znaczenia?
Aurę Beliny rozjaśnił ogień. Jej temperamentu, podobnie jak mojego, nawet medytacja nie była w stanie w pełni okiełznać.
Spoglądasz na kości wojowników, którzy strzegą tego miejsca i uważasz, że to tytuł bez znaczenia?
Odniosłam wrażenie, że czytała mi w myślach, co nie było niczym dziwnym, bo czasem miałam wrażenie, że matka również to potrafiła. Belina jednak próbowała używać moich myśli przeciwko mnie, co tylko wzmacniało we mnie chęć, by się dalej opierać.
Zapominasz, że uczyłam nie Damating Fawach. Znam wasze sztuczki i pułapki. Nie trzeba mieć żadnego tytułu, by zginąć od szponów Alagai, a Ewedżach nie wymaga niczego innego. Tytuł, czarna woalka, rzut kośćmi, to wszystko tylko narzędzia, które mają manipulować mężczyznami. Poświęcenie ze strony Sharum ma sens, jednak nie jest ono żadnym powodem, by oddać ci teraz krew. A więc chcesz pozostać nie Sharum na zawsze? Spytała Belina. Chcesz nosić bido, podczas gdy twoi bracia wdzieją już czerń? Chcesz trenować sam na dziedzińcu, aż pojawi się nowa gromada malców, a po niej kolejna i jeszcze jedna? Chcesz patrzeć na wiecznie młode twarze, podczas gdy sam zaczniesz się starzeć? Przecież wiemy, że przeznaczenie nijak się ma do planów, które dla mnie ułożyłaś. Uśmiechnęłam się. Nie mamy żadnych planów wobec ciebie, odparła Belina. Ułożyliśmy ich wiele, ale dla księżniczki Olive. Uniosła kości. A teraz, młody książę, potrzebujemy nowego planu. A jak skonstruowaliście pierwszy? Zainteresowałam się. Byłeś nieprawdopodobnie aktywnym dzieckiem, wyjaśniła Belina. Nasi wypatrywacze nie musieli długo czekać na twoje pierwsze zadrapania. Wkradali się do twoich komnat w poszukiwaniu bandaży, ale tylko jeden z nich zdołał uciec. Ktoś, przypuszczalnie twoja siostra, odnalazł i pozabijał pozostałych.
Mam współczuć człowiekowi, który włamał się do mojego domu, by skraść moje przeznaczenie? Spytałam. A gdyby nie udało mi się skaleczyć, rozumiem, że zaaranżowaliby to.
Oczywiście, powiedziała Belina, siadając na piętach. Po plecach spłynęły mi ciarki, kiedy pomyślałam o tych wszystkich latach, gdy nie miałam pojęcia o niebezpieczeństwie i uważałam Miszę za stały element mojego życia, podczas gdy ta zasłaniała mnie przed każdym możliwym zagrożeniem. Skupiłam się na teraźniejszości.
Czyli teraz, gdy wiesz, że jestem mężczyzną, wywróżysz mi inny los? Jak to możliwe, by ludzkie przeznaczenie dało się tak łatwo zmienić, skoro to Inevera, plan Stwórcy wobec każdego z nas, powzięty jeszcze przed narodzeniem? Everam stworzył nieskończone światy, dziecko, wyjaśniała cierpliwie Belina. Każdy z nich przypomina nasz własny, a różnią je tylko podejmowane przez nas decyzje. Kości mogą pokierować naszymi wyborami i pokazać nam przebłyski najbardziej realnych wizji przyszłości, lecz Everam nie kieruje każdym naszym krokiem, ani też nie zapisuje każdego słowa naszego życia. Własne przeznaczenie tak naprawdę tworzymy sami. To miało sens. Kości z zasady rzadko przedstawiały wyraźne wyroki. Na ogół jedynie pokazywały skrawek nieskończonych możliwości. Ujawniały listę zmiennych, bardziej lub mniej prawdopodobnych, z których zdolny wróżbita z łatwością układał historię. A właściwie to, co bym straciła, gdyby Belina poznała moje przeznaczenie? Popełniła wobec mnie wiele przestępstw, ale nie uważałam jej za osobę z natury złą. Pomimo wątpliwości Chadana doskonale wiedziałam, co ujrzałam w ślepiach tych otchłańców. One wiedziały, kim jestem. Polowały na mnie. Dopóki jestem w forcie Krasja, dopóty burze będą nacierać na mury, a kości mogły to udowodnić, zanim miasto całkiem ulegnie. Czym była moja prywatność, skoro mogłam ocalić żywoty tysięcy ludzi? A może mi też udałoby się coś zauważyć? Odczytywanie wyniku rzutu kośćmi nigdy nie wychodziło mi dobrze, ale przecież nie byłam całkowitą nowicjuszką. Wiedziałam więcej, niż Belina mogłaby podejrzewać.
Opowiedz mi o pierwszej przepowiedni. Przybrałam królewski ton matki. To zakazane, zaczęła Belina. Przerwałam jej prychnięciem, skrzyżowałam ramiona i rozsiadłam się. Wiem dobrze, że to kłamstwo, które Dama Ting wciskają mężczyznom. Nic nie stoi na przeszkodzie, byście dzieliły się przepowiedniami. Być może, zgodziła się ze mną Belina. Ale mimo to nie mądrze jest tak postępować. Opowiedz mi więc o tej przepowiedni i złóż przysięgę na nadzieję na wstąpienie do niebios, że nie przeinaczysz żadnego faktu. Wówczas oddam ci 7 kropel krwi, byś mogła rzucić kośćmi raz jeszcze. Belina poderwała się, zanim udało mi się dokończyć zdanie. Ułożyła dłonie na suknie i przycisnęła do niego czoło. Przysięgam na Everama i mą nadzieję na wstąpienie do niebios, iż słowa świętej Damaji Tingchavis brzmiały tak. Burze się zakończą, gdy następczyni tronu zakątka połączy swą krew z Majach, a księżniczka stanie w oku. Czekałam przez dłuższą chwilę, zastanawiając się, czy mogę jej zaufać, czy czegoś nie pominęła albo nie przekręciła. Ale im dłużej o tym myślałam, tym bardziej jej wierzyłam. Może niekoniecznie stanie w oku, powiedziałam. Może ja jestem tym okiem. Co? Belina zamrugała. Opowiedziałam jej wszystko to, co mówiłam już Chadanowi, o tym, co zdarzyło się w labiryncie i na ulicach dzielnicy zielonokrwistych. Opowiedziałam jej również o ataku na nasze obozowisko podczas objazdu księstwa i podzieliłam się moim przekonaniem, że demony na mnie polują.
Nonsens, prychnęła Belina. Jesteś dzieckiem. Czegóż takiego ojciec demonów miałby chcieć od ciebie?
Dowiedzmy się. Wyciągnęłam swój hanzar. Przyłożyłam go do opuszki lewego palca wskazującego. Skóra poddała się od razu i pojawiła się na niej kropla krwi. Belina bez wahania wyjęła sakiewkę z kośćmi i wysypała je na rękę. Były czarne, jakby wykonano je z wypolerowanego obsydianu, ale w świetle runicznym jaśniały mocą.